Radiowy Poradnik Medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w Radiowym Poradniku Medialnym w sobotni poranek. Maciej Śliwiński, specjalista od social mediów, jest dzisiejszym moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A my dzisiaj wrócimy do tematu sztucznej inteligencji. Ty jesteś specjalistą od tworzenia różnego rodzaju treści internetowych właśnie w social mediach, czyli tak zwanego contentu. No i jakiś czas temu to rzecz całkiem nowa, chociaż już do niej się przyzwyczailiśmy, to sztuczna inteligencja, która się pojawia w treściach. No właśnie, jak dużo tej sztucznej inteligencji dzisiaj mamy w treściach reklamowych różnego rodzaju, w naszych rolkach, w naszych treściach, które zamieszczamy na Instagramie, Facebooku, gdzieś tam na TikToku, chyba na X-ie także. Ile tego jest?
No dobrą sprawę w sumie sobie nie zdajemy sprawy, ile tego konsumujemy. Jesteśmy wręcz bombardowani przez treści tworzone przez sztuczną inteligencję. Najczęściej są to opisy pod postem pod Instagrama, bądź też właśnie całe te bio są pisane i sformułowane przez sztuczną inteligencję. Bardzo często też teksty na przykład na portalach informacyjnych są redagowane przez sztuczną inteligencję, wiadomo, żeby obciąć koszty, bo właśnie sztuczna inteligencja ma tą niesamowitą moc właśnie optymalizacji zarobków i korporacje uwielbiają ten mechanizm. Również bardzo często jako formę memów widzimy właśnie sztuczną inteligencję, obrazy generowane przez sztuczną inteligencję, między innymi bardzo często nawet światowej klasy politycy używają właśnie sztucznej inteligencji do generowania obrazów i tworzenia memów na własny temat, w tematach, które raczej nie powinny być hipotetycznie oczywiście tutaj wdrażana sztuczna inteligencja, ale mimo wszystko jest, więc powiedzmy mamy to na co dzień, tak? Więc no jest to cały czas wokół nas obecne.
To jest obecne, jest powoli problem na rynku programistów, którzy przez sztuczną inteligencję zaczynają tracić zlecenia. Natomiast jak to wygląda w twojej branży? Czy AI was wygryzie? Czy to jest zagrożenie?
Tu wydaje mi się, nie możemy mówić o czasie przyszłym, tylko o czasie teraźniejszym, a nawet już przeszłym, ponieważ niestety miałem taką okazję zostać wygryziony przez sztuczną inteligencję już 2 lata temu, czyli właściwie na samym początku, kiedy był ten boom pierwszy właśnie na sztuczną inteligencję, między innymi na chata GPT, na modele tekstowe i właśnie wówczas pracowałem jako copywriter dla jednej z firm zajmujących się produkcją form wideo dla dzieci, która tworzyła dość schematyczne wideo, a jak dobrze wiemy, sztuczna inteligencja fenomenalnie sobie radzi sobie ze schematami, więc automatycznie też ja zostałem usunięty właśnie z tej firmy jako forma optymalizacji kosztów.
Niepotrzebny pracownik może zrobić to za ciebie AI. Jakie mamy rodzaje tej sztucznej inteligencji? Czat tekstowy.
Mamy czat tekstowy, mamy programy, które są odpowiedzialne za generowanie obrazów, muzyki oraz, co jest chyba dość bardzo interesujące, w szczególności tutaj dla słuchaczy radia, również jeżeli chodzi o lektorów, czy same generowanie też muzyki.
To mamy takie formy, czyli możemy tak, tekstem, obrazem, dźwiękiem i w tym muzyką.
Dokładnie. Właściwie każda możliwa gdzieś tam muza w sztuce została również przewiercona przez sztuczną inteligencję.
Ale zaraz, sztuczna inteligencja nie wymyśla niczego sama. To znaczy sztuczna inteligencja od ciebie różni się tym, że ty jesteś kreatywny, a sztuczna inteligencja jest odtwórcza. Czy ja dobrze myślę, dobrze rozumuję?
No tutaj trzeba by powiedzieć, że w większości tak. Jednakże również czasami bywa dość zaskakująca, ponieważ jest, tu mówimy o systemie, który działa na jakby na opcji neuronów i czasami również właśnie to jest jednocześnie i błąd, jednocześnie potrafi być wykorzystywany przez artystów, czyli właśnie moment, kiedy sztuczna inteligencja nie do końca sobie radzi z własnym pojmowaniem i zaczyna gdzieś tak błądzić, to wtedy tworzy
halucynować,
dość...
Tak,
dokładnie.
Nazywa.
Tak. Dokładnie tego określenia mi brakowało. Właśnie te halucynacje bywają dość czasami bardzo, ale to bardzo interesujące.
Sztuczna inteligencja mnie ostatnio oszukała, jak szukałem filmu, bo powiedziała, że jakiś film z takiej kategorii, jaką jestem zainteresowany, jest, a później się okazało, że powiedziała jej przepraszam, ale jednak ja sobie ten film wymyśliłam, prawda? Także możemy się spodziewać czegoś takiego, jeżeli ktoś nie ma wiedzy, no to może być pewien kłopot. My musimy jednak tę sztuczną inteligencję weryfikować, a w pracy to jest szczególnie ważne, no bo ktoś może nas przez sztuczną inteligencję wprowadzić na minę, po prostu.
Dokładnie, właściwie żyjemy w czasach, gdzie musimy każdą możliwą informację weryfikować, bo i sztuczna inteligencja, i żyjemy w czasach też właśnie fake newsa, to jest współczesne zagrożenie, z którym musimy sobie radzić i warto każdą, nawet najmniejszą informację gdzieś tam sprawdzić. Również żyjemy w czasach właśnie deepfake'u, czyli tego elementu, kiedy możemy stworzyć każdą możliwą postać w każdej możliwej sytuacji i nie ukrywam, ja z dość sporym doświadczeniem, z dość wprawnym okiem, podczas takiego bezmyślnego scrollowania Instagrama, naciąłem się na to, że dałem się wrobić, że na przykład dany artysta spotkał się z innym artystą w dość niecodziennej sytuacji, więc dopiero absurd tej sytuacji obudził mnie, że o kurczę, to nie miało w ogóle miejsca.
Mimo wszystko powinniśmy googlować skuteczność tej sztucznej inteligencji w twojej działce, w social mediach, w reklamach, w rolkach, w różnego rodzaju treściach graficznych i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? Skoro coraz więcej firm z tego korzysta, skoro redukuje się pracowników do takich, którzy będą tylko obsługiwać tę sztuczną inteligencję, to chyba działa.
To działa, jednakże również sztuczna inteligencja nie działa bezobsługowo. Wymaga promptów, czyli odpowiednich poleceń, które potem one zostają zrealizowane przez sztuczną inteligencję. Co jest dość istotne, z czym sobie fenomenalnie radzi sztuczna inteligencja, to są analizy. Analizy baz danych, analizy osiągów danego materiału.
Poprawianie tekstu.
Dokładnie, poprawianie tekstu. Dla mnie, dla dyslektyka, to było wybawienie, jak właśnie zaczynałem pracę copywritera, no bo wiadomo, nie potrzebowałem dodatkowej osoby, tylko sztuczna inteligencja robiła to za mnie.
No ale ta sztuczna inteligencja cię pozbawiła pracy. W końcu.
Dokładnie tak. Jednakże powiem tak, każde narzędzie ma swoje zagrożenia, plusy, minusy. Dużym minusem było to, że mnie pozbawiło pracy, jednakże w innej już pracy, to znaczy jako pracy jako montażysta filmów, bardzo mi to ułatwiło, ponieważ przede wszystkim mówimy tu o generowaniu napisów. Generowanie napisów działa na bazie sztucznej inteligencji. Dodatkowo pojawiło się masa ciekawych narzędzi, które automatycznie usuwa takie te wszystkie dziury, błędy. Co prawda działa to troszeczkę lepiej jeszcze w języku angielskim, wiadomo, bo modele są programowane, czyli nauczane początkowo w języku angielskim, jednakże na język polski również one powoli przechodzą i działają coraz lepiej.
To jak z tą skutecznością jest w sieci? No bo jednak jesteśmy w stanie trochę rozpoznać tę sztuczną inteligencję, czy już nie?
Wydaje mi się, że już powoli nie. Jeszcze powiedzmy ten rok temu, dwa lata temu, byliśmy w stanie zobaczyć wręcz śmieszność, absurdalność tych materiałów, jednakże na ten moment sztuczna inteligencja nie radzi sobie tylko i wyłącznie z bardzo skomplikowanymi rzeczami. O czym tutaj mowa? Bardzo można ciekawe czasami materiały zobaczyć właśnie na portalach firm zajmujących się stricte sztuczną inteligencją i generowaniem wideo. Na przykład jednym z rzeczy, gdzie sobie bardzo nie radzi, to są generowanie filmów z lekkoatletyki, z akrobacji. Jest to o tyle ciekawe, że no, tutaj rzeczywiście mówimy o czymś, gdzie ruch ciała jest dość dynamiczny i bardzo czasami niecodzienny, więc on sobie z tym nie radzi, tworząc aberracje i różnego typu abstrakcyjne obrazy, które no, nie wyglądają jak realny świat.
Ktoś, kto jest konsumentem rolek, tak to określmy, na Instagramie czy na fejsie, może tych filmów rozrywkowych, krótkich rolek zobaczyć bardzo wiele. Można tam zwrócić uwagę na to, jak się na przykład zmieniają. Ostatnio widziałem z królową brytyjską, z Elżbietą II, takie filmiki. Tam zmarłam w wieku tylu i tylu lat, a w wieku 70 lat wyglądałam tak, a w wieku 60 lat wyglądałam tak. Jest to takie bardzo pierwszoosobowe. Tutaj widać te błędy, prawda? Jak te przejścia są takie ze zdjęć ożywionych i tak dalej, i tak dalej. Można dać się nabrać mimo wszystko, jeżeli dobrze nie spojrzymy na taki film.
Dokładnie. Jednakże tutaj też trzeba zaznaczyć, że właśnie te błędy czasami są wykorzystywane przez koncerny, jak i samych internautów, jako forma swego rodzaju artystycznego wyrazu. Tu trzeba się bardzo skupić na, powiedzmy sobie szczerze, całym trendzie memów tych brainrotowych, tak? O tej fali włoskiego brainrotu, czyli tralalejo, tralala, etc., etc. Oni zostali stworzeni właśnie jako forma abstrakcyjnego, irracjonalnego obrazka. Tutaj mówimy na przykład między innymi o rekinie, który nosi buty, jednakże zostało to fenomenalnie przekształcone między innymi przez jedne z większych brandów fast foodowych właśnie na formy reklam.
Brain rot, co to jest? Wyjaśnijmy ten termin.
Brain rot to jest treść tak absurdalna, tak irracjonalna, która na dobrą sprawę konsumowana w dużej ilości prowadzi do właśnie tego zgnicia własnego, czyli po prostu umysłu. Są to treści tak absurdalne, tak bezsensowne, mimo to je konsumujemy i to jest coś, co na pewno jest swego rodzaju też zagrożeniem, bo jesteśmy coraz więcej spędzamy czasu właśnie.
No bo cały czas potrzebujemy tego stymulowania. A jaki jest przepis na to, żeby zrobić filmik z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Czy to jest tak, że my musimy mieć część obrazów nagranych, część filmu? Czy ta sztuczna inteligencja jest w stanie nam wygenerować wszystko od początku? Mógłbyś opisać taki proces, jeżeli chcielibyśmy na własnego fanpage'a stworzyć coś ze swoich zdjęć, które chcielibyśmy ożywić, albo coś zupełnie nowego. Weźmy takie dwie ścieżki.
Jasne, jak najbardziej. Tutaj wydaje mi się, że warto zacząć od czegoś zupełnie nowego. Ponieważ jeżeli już coś mamy, to już powiedzmy ten mechanizm jest tożsamy. Więc tutaj przede wszystkim zaczynamy od tego. Zastanawiamy się, czym właściwie zaskoczyć widza. To wystarczy zapytać ChatGPT. On wypluje gotową, po prostu całą listę trendów, zrobi analizę całego rynku i odpowie, co właściwie możemy stworzyć. Potem prosimy go o stworzenie scenariusza. On ten scenariusz tworzy. Potem możemy spróbować, po prostu prosimy inny z kolei program o wygenerowanie całego voiceoveru. Z kolei, kolejny już program, jeżeli poprosimy znowu ChatGPT o wygenerowanie prompt do stworzenia grafiki, wygeneruje grafikę. Potem tą grafikę możemy ożywić w innym programie, bądź też bezpośrednio stworzyć już cały film na bazie odpowiedniego prompta. Więc powiedzmy sobie szczerze, możemy zacząć od samego początku, do samego końca, łącznie z wygenerowaniem odpowiedniej strategii marketingowej do promocji materiału.
Ale zaraz, z tego co opowiadasz, to nie tylko sztuczna inteligencja. No bo weźmiemy sobie jakiś ChatGPT albo Gemini, a do tego potrzebujemy dodatkowych narzędzi, no bo mówisz, że tutaj film w osobnym, tutaj dźwięk w osobnym. Jak to działa? Jednak takie bezobsługowe to nie jest. Nie mówimy chatowi GPT, ej, zrób mi filmik ze śmiesznymi kotkami, które latają w pelerynach Supermana na przykład. On nie zrealizuje takiej komendy.
On nie zrealizuje. Jednakże tutaj powiedzmy sobie szczerze, to troszeczkę przypomina łączenie różnych narzędzi, wykorzystywanie, potrzebujemy po prostu operatora. My musimy stać się operatorem właśnie tych wielu mechanizmów i jeżeli to zrobimy w odpowiedni, umiejętny sposób, znając możliwości różnych programów, wyjdzie nam to, co właśnie mówiłeś, latające kotki w pelerynach Supermana, które jeszcze będą mówiły tkliwy tekst głosem jakiegoś porządnego, dobrego lektora.
Jednym słowem, trochę pracy to wymaga. To nie jest tak, że możemy usiąść i w autobusie coś takiego wygenerować, poza tym potrzebna jest moc obliczeniowa. Dobry komputer?
Ależ skąd? Możemy to zrobić w autobusie. Wystarczy nam telefon. Nawet nie musi być dobry. Bo wszystko się dzieje w chmurze, w innych serwerowniach. Nie bez przyczyny, powiedzmy, jedna z aktualnie największych firm kupiła własną wyspę, żeby chłodzić procesory graficzne, czyli procesory po prostu, żeby to wszystko działało. I też była dość ciekawa rzecz, bo była prośba, żeby nie dziękować czatom.
No właśnie.
Tak, bo to zjada olbrzymie ilości właśnie jeszcze energii i to jest właśnie taka prośba też od ekologów, żeby właśnie nie dziękować, nie prosić, tylko po prostu być bardzo bezpośrednim.
Jeżeli spalamy plastik w piecu, to wiemy, że działamy bardzo nieekologicznie, prawda? Że niszczymy środowisko. Jeżeli wyrzucamy żywność, myślimy podobnie, ale korzystanie z czata GPT, korzystanie ze sztucznej inteligencji, korzystanie z tych wszystkich modeli, to także jest nieekologiczne. My zajmujemy się tym tak dla zabawy, a może czas przestać to robić, bo to kosztuje energię.
Dokładnie, kosztuje energię. Tutaj mówimy bardzo o indywidualnej moralności. Wydaje mi się, że tu nie ma co rozstrzygać, jednakże jest to coś, co zjada olbrzymie ilości energii, jest bardzo nieekologiczne w rozumowaniu, powiedzmy takim, jeżeli chodzi o zasoby, bo i oprócz samej energii, wiadomo, te komputery muszą zostać z czegoś stworzone. Tutaj mówimy o bardzo dużym rozwoju właśnie procesorów graficznych, które potem też trafiają do konsumentów. Jedna właśnie z takich światowych firm właśnie, która produkuje karty graficzne, również zajmuje się operowaniem sztuczną inteligencją. Jednakże tutaj to jest coś, co każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy on chce to robić, czy nie chce tego robić. Ja tutaj nikomu nie będę mówił właśnie, czy to powinien, czy nie.
Ale musimy mieć świadomość, że korzystając ze sztucznej inteligencji, zużywamy ogromną ilość energii, skoro nawet cześć albo dziękuję napisane do czata GPT przez dziesiątki, setki użytkowników powoduje ogromne straty energii. To nie jest takie idealne urządzenie.
No, jak najbardziej. No, tutaj nawet nie mówimy o setkach czy tysiącach, tylko mówimy wręcz o milionach użytkowników. Na dobrą sprawę każdy, nawet jakbyśmy sobie popatrzyli na samą szkołę, no to każdy uczeń wykorzystuje tego czata GPT do pisania referatów czy innych właśnie zagadnień dydaktycznych, więc nawet na tej skali, powiedzmy, są to gargantuiczne liczby osób, więc tutaj na dobrą sprawę korzysta już każdy. Więc warto by było chociaż minimalnie zadbać o to, żeby być mniej obciążającym dla środowiska.
Łatwiej czasami czegoś poszukać w książce albo w zwykłej wyszukiwarce internetowej. Nie wszystko musimy szukać przez czata GPT, przez modele tekstowe. Kasa i zwykli ludzie, o tym chciałbym porozmawiać, bo jeżeli mówimy o firmach, które sobie wynajmują pracowników do tego, żeby tworzyły im różne treści przez sztuczną inteligencję, to te firmy mają także określmy to, sztuczną inteligencję premium, czyli wykupują sobie dodatkowe jakieś abonamenty, tak to najprościej można byłoby ująć i dzięki temu mają większe możliwości. No ale my w domu, jeżeli tworzymy sobie swojego jakiegoś fanpage'a małego, rozmawialiśmy kiedyś chyba o fanpage'u, o szydełkowaniu czy robieniu na drutach.
Dokładnie.
No to jeżeli chcielibyśmy wykorzystać do tego sztuczną inteligencję, to czy też mamy takie możliwości? Czy te wersje darmowe dają nam takie możliwości, żeby na przykład zrobić zestaw ściegów, które należy wykonywać w konkretnej kolejności? Czy musimy wykupić wersję płatną?
Ależ skąd? Firmy również nie kupują bardzo często opcji premium. Nieraz właśnie jest wykorzystywany mechanizm używania wielu kont, wiadomo, żeby wykorzystać ten, bo każdy z narzędzi daje ten pewną pulę użytku darmowego na najwyższej wersji. Tu mówimy o każdym z możliwych programów. Czasami jest to, powiedzmy, przerobienie 60 minut materiału wideo, czasami jest to wygenerowanie 5, 12, 10 obrazów, a czasami jest to po prostu pewna ilość promptów, którą wprowadzamy do programu.
Czyli jednym słowem, w domu także możemy wykorzystać w sposób zupełnie profesjonalny, a jakieś prawa autorskie tutaj trzeba oznaczać w sieciach społecznościowych, że coś zostało wykonane przez sztuczną inteligencję?
Jeżeli chodzi o polskie prawo, na ten moment jeszcze to jest temat zbyt świeży, ale jeżeli chodzi już o ściśle social media, jest to obowiązek, żeby zaznaczyć, który materiał, w szczególności na platformach typu TikTok, Instagram, jest obowiązek, żeby zaznaczyć, że to jest treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Jest to po to, żeby wiadomo, chronić konsumentów, chronić przed tymi fake newsami, tymi powiedzmy głównymi zagrożeniami właśnie gdzieś tej nowej sieci internetowej.
A co się stanie, jeżeli nie oznaczymy takiej wiadomości, nie oznaczymy takiej treści informacją, że jest ona wygenerowana przez sztuczną inteligencję? Ban?
Ban. Jest to konto, a najpierw się dostaje strajka, czyli właśnie ostrzeżenie. Tych strajków, w zależności od platformy, jest to czasami 2-3. No wiadomo, tutaj zależy od platformy, a po tym no, konto zostaje zdjęte. Również pojawia się takie zagrożenie, że zostają ucięte zasięgi, co wydaje mi się być największym zagrożeniem, jeżeli się tego nie oznaczy po prostu.
No ale media społecznościowe jakiś czas temu taka informacja gruchnęła, że zwalniają także pracowników od weryfikacji. To kto nas weryfikuje teraz? Nie mów mi, że sztuczna inteligencja weryfikuje sztuczną inteligencję.
Chciałem to powiedzieć właśnie, że no i czasami bywa tak, że jedyną opcją, żeby zweryfikować, czy sztuczna inteligencja została stworzona, czyli że dane dzieło zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, jest sztuczna inteligencja. Bo tylko ona jest w stanie wyłapać mankamenty nauczania mechanicznego.
Powinniśmy się bać sztucznej inteligencji w naszej codzienności, a może zachować jakąś higienę cyfrową? Coś byś polecił?
Wydaje mi się, że to po prostu trzeba zachować higienę. Trzeba być świadomym, trzeba być konsumentem świadomym, weryfikującym. Jest to owszem ciężkie, jednakże ja bym polecał po prostu realizowanie sobie takich właśnie sprawdzania po prostu danych, sprawdzania w szczególności, jeżeli robimy coś bardzo ważnego. Na przykład jedno, co bym unikał, to na przykład jeżeli musimy sprawdzić jakiś dokument, sformatować jakiś dokument o wyższej trochę randze, to ja bym jednak sztucznej inteligencji tego nie używał.
Bo to może wyciec.
Dokładnie.
Powiedz mi na sam koniec naszej rozmowy. Rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji w social mediach i w twojej działce, którą się zawodowo zajmujesz, no dobre 8-9 miesięcy temu. To było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Zmieniło się to do tego czasu bardzo?
Na pewno generowanie obrazów zmieniło się bardzo. Tutaj w szczególności bardzo rozwinęła się dziedzina motion capture, czyli właśnie mamy nagranie standardowe wideo, po prostu jak my realizujemy jakąś czynność, powiedzmy pijemy kawę i my możemy to zmienić, że kosmita w niesamowitej krainie tą kawę pije albo pije inny magiczny eliksir. I to wygląda dosłownie, nawet czasami lepiej, jak po prostu hollywoodzkie produkcje.
Nie obawiasz się, że będziesz musiał się przekwalifikować, zmienić pracę, bo sztuczna inteligencja przejmie całkowicie social media?
No to wydaje mi się, że i tak, i nie. Zapotrzebowanie na sztukę jest owszem coraz większe, taką tą prawdziwą ludzką, jednakże jeżeli chodzi o rynek konsumpcyjny, to rzeczywiście trzeba myśleć, troszeczkę patrzeć gdzie indziej, żeby troszeczkę mieć potem gdzie pójść.
Jednym słowem, mój ulubiony zwrot, umiar, umiar i jeszcze raz umiar. Korzystajmy z narzędzi cyfrowych, takie określmy z głową, po prostu najzwyczajniej w świecie i miejmy z tyłu naszej głowy taką informację, że korzystanie z tych modeli tekstowych to jest ogromna energia. Co w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o globalnym ociepleniu, o zmianach klimatów, jest rzeczą bardzo ważną. Moim gościem był Maciej Śliwiński, specjalista od social mediów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.